TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 3 minuty po 8 jest już z nami pan Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, senator koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry i przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, najstarszej partii w Polsce.
Dziękuję za uzupełnienie. Ale będziemy rozmawiali z panem nie tylko jako z socjalistą, ale też jako z człowiekiem, który się zna na służbie zdrowia, która, jak to często co kilka lat w Polsce bywa, zaczyna płonąć. Kolejne cięcia, najpierw badania, potem zaćma, nie wiemy co jeszcze. Teraz protest szpitali powiatowych. Do tego protestu nie przyłączyły się środowiska medyczne, ale to nie zmienia faktu, że ten protest trwa i prawdopodobnie będzie się nasilał. Kilkadziesiąt miliardów rocznie deficytu widać przed nami w NFZ-cie. Czy z tym da się coś zrobić?
Panie redaktorze, pozwoli pan, że na wstępie złożę kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie Łukasza Litewki, ponieważ był to poseł z województwa, w którym jestem senatorem, więc to straszna tragedia.
Przyłączam się.
Współczucia, straszna sprawa i nie ma co po prostu tutaj nic innego powiedzieć. Natomiast, panie redaktorze, czy da się coś z tym zrobić? Oczywiście nie tyle, że się da, ale trzeba i pan redaktor mówi, co następne ma być. No z tego, co słyszę, to ograniczenia w przyjęciach w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, więc generalnie dostęp do specjalistów może być nieco utrudniony. Więc rzeczywiście są takie ruchy.
Nieco utrudnione w warunkach, kiedy na psychiatrę dziecięcego zapisy w Warszawie są przyjmowane na rok 34, uwaga, 2034. No to mówić, że jeszcze coś zostanie utrudnione.
Tak, ale panie redaktorze, to jest oczywiście zasadne jest pana pytanie, ponieważ to nie są łatwe sprawy. No, Prawo i Sprawiedliwość teoretycznie wykonało ruch, który miał wszystko naprawić, to znaczy zniosło limity na przyjęcia u specjalistów. I wcale te kolejki się nie skróciły, wydłużyły się, gdzieś tam w pojedynczych specjalizacjach się skróciły, więc to nie jest takie proste, żeby jednym ruchem...
No bo kolejka nie zależy od tego, jakie są limity, tylko ilu jest lekarzy i ilu pacjentów, którzy chcą do nich trafić.
No i...
Więc no, to jest naturalne, że jak społeczeństwo się starzeje, to pacjentów chętnych jest więcej, a lekarze wymierają.
I tutaj, panie redaktorze, zaskoczę chyba wszystkich, ale nie mówię tego pierwszy raz. No, właściwy ruch wykonało Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ zwiększyło nabór na studia lekarskie. I rzeczywiście na trzecim, czwartym roku dzisiaj...
Bo tu jest klucz.
Mamy rzeszę studentów, dużo większą niż przez ostatnie chyba tam 20 parę lat, gdzie ta liczba była sukcesywnie obniżana. Mówiąc, że jest za dużo lekarzy, były takie głosy. Natomiast no, teraz musimy... No przetrwać ten okres do czasu, kiedy przyjdą ci lekarze do systemu.
Czyli naprawdę na specjalistów to kilkanaście lat.
No nie jest aż tak źle. No, najgorsze będzie jeszcze 5 do 10 lat. Rzeczywiście trzeba będzie, ale to się będzie
poprawić. Kto dożyje, będzie miał lepiej.
Nie mówmy tak. Trzeba po prostu zareagować tu i teraz, ale zareagować również z tą perspektywą. To znaczy nie możemy wykonywać ruchów, które spowodują, że kiedy ci lekarze będą mieli szansę pojawić się w systemie, to ten system ich nie będzie potrzebował, bo go sprywatyzujemy, skomercjalizujemy, spowodujemy, że będzie dużo mniej miejsc, w którym oni mogą robić specjalizację.
A ku temu zmierza?
No,
taki jest zarzut PiSu wobec obecnej koalicji, że chodzi o prywatyzację i dlatego są te cięcia.
No, nie będę uchylał się od niektórych przynajmniej odpowiedzi. No, system należy traktować całościowo. Znaczy, musimy go traktować w ten sposób, że jeżeli kształcimy studentów, no to tworzymy też sieć opieki taką, żeby ci studenci później jako lekarze mogli tam pracować. Nie możemy jakby się odrywać od tego. Musi być więcej medycyny w ochronie zdrowia, czy w Ministerstwie Zdrowia. Musi być więcej medycyny, takiej myśli medycznej. Ci lekarze są potrzebni i dla nich muszą być również miejsca, gdzie oni się spełnią jako ci lekarze, gdzie będą robić te specjalizacje, których nam brakuje. Musimy w związku z tym zadbać o to, żeby ten system specjalizacyjny również nieco zmienić, tak abyśmy mieli specjalistów tam, gdzie potrzebujemy. Jak ja byłem dyrektorem szpitala, to chętnych w Częstochowie, to chętnych na oddział dermatologii, to miałem 300% ponad to, ile miałem miejsc specjalizacyjnych.
Lekarzy.
Tak, oczywiście. I jeszcze w dodatku ktoś był tam na 5. roku, już przychodził, czy on za 2 lata, czy za 3 będzie mógł robić specjalizację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na chirurgię, no, nikt. Na internę prawie nikt. No, to są właśnie i tam, gdzie najbardziej brakuje lekarzy, no nie mówiąc o, nie wiem, szpitalnym oddziale ratunkowym, czy coś, gdzie w ogóle stawki idą bardzo w górę.
Psychiatria. Dziecięcia zwłaszcza.
Psychiatria jest tutaj takim przykładem, niestety, gdzie się to nieco stomatologizuje. Znaczy, tych psychiatrów przybywa,
ale w prywatnym sektorze.
Ale oni przychodzą do prywatnego sektora. I tutaj musimy, i to jest właśnie też coś, o czym musimy pomyśleć. Znaczy, nie możemy tego przyjąć jaki taki dopust Boży. Ojej, lekarze kończą studia i idą prywatnie leczyć. No,
tylko nakaz pracy?
Nie można pałką traktować, ponieważ jesteśmy w Unii, jesteśmy naczyniami połączonymi i trzeba zastosować mechanizmy, które tam działają. I to są, oczywiście wszyscy powiedzą, że to chodzi, żeby więcej lekarzom płacić i tak dalej. Niekoniecznie. Chodzi o to, żeby zapewnić im dobre warunki pracy, godną płacę, ale taką, żeby nie myśleli. Ta prywatna praktyka, ona nie jest taka, jak się wydaje, taka super. To znaczy, tam trzeba też wydać pieniądze, wynająć gabinet, opłacić, ubezpieczać się i tak dalej. I lekarz, który
trudniej się rozwijać,
nie ma urlopów, bo jak się nie przyjmuje, to się nie dostaje pieniędzy. To tutaj to jest takie, to wszystko da się wypośrodkować.
No dobrze, ale wracam do mojego pytania. Czy pan podziela, bo taka nuta się pojawiła, opinię opozycji dzisiejszej, że obecny rząd oszczędza na służbie zdrowia i ją rozmontowuje, żeby ją sprywatyzować, że to jest cel.
Powiem tak, panie doktorze, w tej chwili przeznaczamy 6% realnego PKB na zdrowie. Żadną tajemnicą nie jest to, że potrzeba 9%, bo to jest średnia unijna, trochę ponad 9%. No powiedzmy, że pod 10 nawet. To jest średnia unijna, więc nam brakuje tych pieniędzy na pewno. I teraz...
Mamy już starzejące się społeczeństwo.
Tak, i teraz pytanie, no więc dzisiaj jest to 9 potrzebne. Więc pytanie, co zrobimy, jak załatać te 3%? Otóż 1% około to wpłacają już pacjenci, ponieważ to są dodatkowe ubezpieczenia, to są te wszystkie firmy, w których się leczą ludzie, to są prywatne wizyty u prywatnych lekarzy i to jest około 1% tego PKB, więc wydajemy 7, jeszcze 2. No i my jako lewica i ja, jak pan redaktor zaznaczył na początku, i zgadzam się z tym jako socjalista, no nie zgadzam się, żeby te 2% to były kolejne wyciągania z kieszeni pacjentów. To nie tam szukajmy tych 2%. Stąd propozycja zmiany finansowania ochrony zdrowia z niewydolnej składki, która się skompromitowała, która jest niereformowalna według mnie, na podatek zdrowotny, czyli rozwiązanie wcale nie z czasów realnego socjalizmu, tylko z krajów, gdzie jest stosowane. Brytyjska akurat nie jest dobra ta ochrona zdrowia, chociaż ten system finansowania jest dobrym przykładem, ale tam jest po prostu podejście do ochrony zdrowia takie, którego polscy pacjenci chyba by nie chcieli. Znaczy, no, tam rzeczywiście ta podstawowa opieka według mnie jest na gorszym poziomie niż w Polsce, bo sobie też trzeba powiedzieć, że mimo wszystko to nasz system opieki zdrowotnej nie jest tak źle oceniany. Dlatego, że moim zdaniem, że on jeszcze ma duży komponent publiczny, duży komponent dostępności.
No i trochę etosu zostało.
Oczywiście, no i etosu rzeczywiście, który jest. I nie odbierajmy tego etosu również młodym ludziom, no tylko, że jak oni wchodzą w system, gdzie wymaga się od nich rzeczywiście no, nieprawdopodobnej pracy, którą my przyjęliśmy, moje pokolenie przyjęło, no oni już tego nie przyjmują, stąd potrzeba też więcej tych lekarzy.
Oczywiście. I będzie potrzeba coraz więcej, aż oczywiście tu muszę zwrócić uwagę, że są zastrzeżenia co do ryzyka związanego z jakością tego kształcenia w nowych uczelniach medycznych.
Tak, ale to jest zadanie państwa. To jest tak, właśnie dbanie o jakość, to jest zadanie państwa.
To jest druga sprawa. Ale teraz chciałbym jeszcze do szpitali wrócić. Czy jest ucieczka z tego? Bo wygląda na to, że teraz udało się w jakiś sposób zarysować nieco inaczej linię konfliktu. Teraz konflikt jest między menadżerami szpitali, a personelem medycznym, który się obawia, że szpitale jako firmy, tak są skonstruowane, będą ratowane kosztem płac personelu medycznego. I to już wyraźnie mówią i lekarze, i pielęgniarki, i tak dalej.
Tak, to no zawsze taka troszeczkę, to znaczy to nic dziwnego, że są pewne różne perspektywy. No, ja sam byłem dyrektorem, jak wspomniałem, ale byłem też szefem Związku Zawodowego Lekarzy, więc byłem po drugiej stronie barykady.
Czyli sam pan ze sobą negocjował.
Dlatego tak, potem się trochę śmiałem, że na koniec usiadłem na środku tej barykady i się zacząłem drapać w głowę, co tu zrobić, jak już się z tych wszystkich stron widzi ten system. Ale panie redaktorze, powiem w ten sposób. Personelu to brakuje w polskich szpitalach. Jest za mało pielęgniarek.
A dyrektorów nie.
Starzeją. Menadżerów, dyrektorów nie. No to mogę na koniec taką anegdotę. Kiedyś negocjowałem jako związkowiec z panią dyrektor i pani dyrektor powiedziała tak, gdyby nie ci lekarze, to ten szpital naprawdę dobrze by działał. I ja na to jej powiedziałem, ja wiem, lekarze tak. I pacjenci. Jeszcze jakby pacjentów nie było, więc ja menadżerowie czasami przesadzają w tych swoich...
To tak jak dzieci przeszkadzają w szkołach i tak dalej.
Tak, jest czasami takie podejście. Natomiast zmierzam do tego, że tych lekarzy również jest za mało i pielęgniarek jest za mało i stąd nie spodziewajmy się jakichś oszczędności na płacach, ponieważ nawet gdybyśmy zamrozili te płace, czy zrobili coś, żeby ten wzrost nie był taki, jak jest dzisiaj, to i tak poprzez to, że potrzebujemy więcej rehabilitantów, więcej osób do opieki nad pacjentami, więcej, żeby było bezpiecznie na tych oddziałach, to i tak te pensje muszą być wypłacane.
No dobrze, no co można zrobić w rozsądnym okresie, bo jak pan mówi 10%, to jest 10% funduszu płac, ja rozumiem, to jest żaden rząd
panie
redaktorze, na horyzoncie możliwość na to nie zgodzi.
Powiem w ten sposób, no, tak jak powiedziałem, że więcej medycyny, na przykład te cięcia, które są dzisiaj. No, niektóre są trudne do zrozumienia. No, na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nadużywane są badania kolonoskopii. Że ktoś sobie idzie specjalnie
dla rozrywki,
tak,
tam nie chodzi.
Na przykład, bo on lubi co jakiś czas być badany. No to sobie lubi zrobić
kolonoskopię. Są fajniejsze badania.
Nie sądzę, ale jeżeli ktoś był na nartach w Austrii, tam się przewrócił, uszkodził sobie coś tam, łokieć, no, poszedł grać w tenisa, ten łokieć go zaczął trochę boleć, to rzeczywiście, czy rezonans magnetyczny tego łokcia powinien być wykonywany tak bez limitu od razu, czy to na pewno jest tak? No ale z drugiej strony, jeżeli temu samemu człowiekowi zacznie się gdzieś tam dwoić w oczach, zaczyna go boleć, ta głowa mrowi, go któraś ręka i tak dalej, ma jakieś
lepiej
takie
objawy,
to trzeba go zrobić od razu. I tutaj limitu nie powinno być. To znaczy stąd mówię więcej medycyny.
Czyli zaufania do lekarzy, że oni nie będą nadużywali?
Nie, mogą po prostu te... Kiedy można wprowadzić limit, to można. Kiedy nie można, to nie można. I to jedynym nie monetarystycznie, nie na zasadzie takiej ekonomii prostej, na zasadzie tego, co pacjent potrzebuje i co jest dla niego ważniejsze, co jest niezbędne.
No tak, ale minister zdrowia nie może w każdym przypadku pytać, czy to łokieć, czy mrowienie. No.
No tak, ale daje się takie rzeczy wprowadzić i są warunki do pilnych skierowań i do niepilnych skierowań. To jest rola...
Teraz już każdy lekarz, który lubi swojego pacjenta, wystawia pilne, bo wiadomo, że może dożyć pacjent, a nie pilnego nie dożyje.
Panie doktorze, to jest rola NFZ-u. Znaczy NFZ powinien tutaj trzymać kontrolę, powinien o wiele bardziej się zaangażować. Ja widzę, gdzie z NFZ-u wyciekają pieniądze właśnie na przykład na takie badania łokci czy coś, a widzę, gdzie bardzo brakuje i są cięcia. No więc NFZ powinien się wziąć bardziej do takiej kontrolnej.
Ja rozumiem, że pana odpowiedź na pytanie pana Czarzastego, czy sprawdziła się formuła tak zwanego apolitycznego resortu? Pana odpowiedź brzmi, na razie nie.
Znaczy, panie redaktorze, to już jest ocena pana premiera. Pan premier tak zadecydował, ja jakby no w swojej sprawie się nie będę wypowiadał. No, ja rzeczywiście, mówiąc tak kolokwialnie, nie byłem takim bardzo potulnym wiceministrem, ponieważ no nie zgadzałem się na przykład na obniżkę składki dla przedsiębiorców, co dzisiaj widzimy, rzeczywiście miałem rację.
Bardzo dziękuję. Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia i senator koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, był z nami. Ogromnie dziękuję.
Dziękuję bardzo.